Kilka pytań się zebrało. Po pierwsze, jak tutaj było, to czy ludzie niewierzący, nie będący w kościele, to też świeccy.
To znaczy, jeżeli po przyjmie, zależy jeszcze, można powiedzieć, ochrzczeni, nieochrzczeni. Ochrzczeni. No czy ja myślę, że w takiej perspektywie, w miłości Boga na pewno. Nie? To znaczy, jeżeli chrzest włącza w Chrystusa, może włączmy chwilę mikrofon, bo coś sprzęga. Znaczy tak, w tej definicji było powiedziane, że są to ludzie, którzy na mocy łaski Chrztu Świętego zostali włączeni w Chrystusa, w Jego posłannictwo. I można powiedzieć, że wybranie i miłość Boga są nieodwołalne. To powiedział, to jest oczywiście słowo, zdanie, które zostało wypowiedziane w stosunku do Żydów, gdy powstawały pytania, czy gdy powstało chrześcijaństwo, gdy przyszedł Chrystus, przyszedł Mesjasz, to co z Żydami, którzy byli tym ludem pierwszego wybrania? I święty Paweł napisał, że łaska i powołanie i wybraństwo są nieodwołalne, bo Bóg jest wierny samemu sobie. Myślę, że w związku z tym człowiek, który został ochrzczony, który został powołany przez Boga, który jakby otrzymał tę łaskę wybrania przez Boga i dotknięcia Jego sakramentem, nie wypada z przestrzeni miłości Boga. I można powiedzieć, że to są nasi bracia niewierzący, prawda? To znaczy, to są ludzie, którzy są jakoś w naszej wspólnocie, nawet jeżeli oni sami bardzo mocno deklarują, że są poza tą wspólnotą. Jeżeli bardzo mocno deklarują, że są tymi, którzy nie wierzą, którzy odeszli od Chrystusa, to można powiedzieć, są nadal naszymi braćmi. Oczywiście, czy spodziewanie się wobec nich, że nie wiem, będą spełniać to posłannictwo, które wynika z godności człowieka ochrzczonego, no byłoby, no, w tym znaczeniu nie mamy prawa od nich tego oczekiwać, prawda? Raczej wtedy z naszego punktu widzenia będziemy na nich patrzeć jako na tych ludzi, którzy oczekują od nas głoszenia Ewangelii, którzy są, można powiedzieć, adresatami głoszenia Ewangelii po to, by ich przyprowadzić do Chrystusa. Natomiast w tej perspektywie Bożego wybrania na mocy chrztu, no to są ludźmi świeckimi. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę w ogóle ludzi świeckich, i, znaczy ludzi żyjących w świecie, wyznawców innych religii, ludzi niewierzących, to no w tej można powiedzieć, że w tej przestrzeni, nie, nad tym muszę się jeszcze zastanowić, nie potrafię tak, nie umiem od razu na to pytanie odpowiedzieć, to muszę sobie to poukładać i przemyśleć.
Więc następne pytanie. Skąd wiemy, że Paweł na duchowieństwie świecki był ruchem we właściwą stronę?
To znaczy, myślę, że tak, że ustanowienie, ja pokazywałem ten podział, który, albo inaczej, na ten podział można spojrzeć na dwóch płaszczyznach. Można spojrzeć na takiej płaszczyźnie wiary i w tym znaczeniu ten podział wynika z darów, które pochodzą od Chrystusa. To znaczy, jeżeli Chrystus wybrał 12 mężczyzn, aby byli Jego apostołami, jeżeli ci ludzie nałożyli na następnych swoje ręce i przekazali tą władzę, ten charyzmat, ten dar, który otrzymali od Chrystusa, to nie jest ruch w dobrą stronę, tylko to jest przyjęcie tego dziedzictwa, które pochodzi od Pana Jezusa. I to jest na płaszczyźnie wiary. To znaczy, że wierzymy, że Chrystus, ustanawiając Kościół, wybrał tych, którzy mieli być apostołami i tych, którzy mieli być Jego następcami. Że Chrystus, powołując wspólnotę Kościoła przez wspólnotę apostołów i swoich uczniów, powierzył niektórym pewne funkcje, które im przekazał. I to jest gdzieś płaszczyzna teologiczna, płaszczyzna wiary. I tutaj skąd wiemy? No bo wierzymy, że to pochodzi od Chrystusa. Natomiast jest druga płaszczyzna, którą by nazwać można płaszczyzną socjologiczną. I to jest ta płaszczyzna, którą ja opisywałem, która wynika bardziej z procesów historycznych, głównie z tego faktu, o którym mówiłem, że zbiegła się ta płaszczyzna teologiczna z przemianami społecznymi i politycznymi. Głównie z faktem, że po edykcie mediolańskim chrześcijaństwo stało się religią obowiązującą. I tam zachodziły właśnie bardziej procesy historyczne i socjologiczne, które mam wrażenie szły w poprzek zamysłu Chrystusa. Które jakoś były od początku obecne, bo fakt, że w Ewangelii, że w pismach Nowego Testamentu znajdują się takie słowa, w których Pan Jezus kilkakrotnie napomina apostołów pragnących władzy, pragnących takiego w ludzkim sensie panowania, czy znaczenia, chcąc zasiadać po prawicy i po lewicy, albo gdy kłócą się, który ma być pierwszy w Królestwie Niebieskim, albo który jest z nich największy, to Pan Jezus mówi, nie tak będzie między wami. Albo gdy umywa apostołom nogi, to mówi, tak czyńcie na moją pamiątkę. A zatem procesy socjologiczne i historyczne, które prowadzą do tego, że duchowieństwo staje się w Kościele taką klasą uprzywilejowaną, rządzącą, nauczającą, no to można powiedzieć, że jest to ruch w niewłaściwym kierunku, bo jest sprzeczny z Ewangelią, bo nie wypływa z ducha Ewangelii, bo jest z ducha tego świata, z ducha bardziej, można powiedzieć, hierarchiczno-monarchiczno-feudalnego. I w takim znaczeniu on powinien być przezwyciężony.
Mam jedno pytanie. Bo ktoś powiedział, że o ile się staje duchowieńską klasą nauczającą, tak? I ja nie wiem, czy to...
Dominujący.
No, jesteście na pewno jako duchowieństwo lepiej przygotowani do tego nauczania, prawda? Czyli tutaj chyba jest to w jakimś najwłaściwym kierunku.
Tak.
Natomiast jak chodzi o jakiś taki właśnie... Przepraszam, że użyję tego słowa, ale jakoś nie przychodzi mi do głowy nic innego. Wywyższanie się na powyżej, prawda? To jest to na pewno w niewłaściwym kierunku. I teraz mam jeszcze jedno pytanie, bo ksiądz powiedział jeszcze w czasie wykładu, że na początku było tak, że wszyscy właściwie głosili Chrystusa. Wszyscy, prawda? Cała społeczność tych pierwszych chrześcijan. Czyli czy to było działanie jakby wbrew temu, co nauczał Chrystus, który ustanowił apostołów i ich następców jako tych, którzy mieli przekazywać, a wszyscy się zaczęli za to brać, prawda, nie przygotowani do tego?
Znaczy ja myślę, że znaczy tak, po kolei, jeśli chodzi o co właśnie to nauczanie, to oczywiście może, tylko można służyć nauczaniem, może, to może być taka służba przekazywania Ewangelii. Nie tyle nauczania, co właśnie głoszenia Ewangelii, prawda? Czy wyjaśniania praw, które zostawił Chrystus w takim duchu służby. Ja chcę Tobie pomóc odkryć prawdę, która jest w Chrystusie. A może być taka postawa, ja Ci powiem, jak to tak naprawdę jest, a Ty mnie słuchaj, prawda? Ty musisz się podporządkować. Głoszenie Ewangelii zawsze jest głoszeniem wolnemu człowiekowi. To znaczy, że sam Pan Jezus głosząc Ewangelię mówi, jeśli chcesz, zostaw wszystko i pójdź za mną, prawda? Odwoływał się do wolności człowieka i jego decyzji. I w takim znaczeniu oczywiście jest ta służba nauczania. Natomiast w momencie, gdy ta służba jest taka z takiej pozycji, ja oświecony i mądry powiem Ci teraz prostaczkowi, jak Ty masz wierzyć, no to jest właśnie ten moment, o którym Pani mówi, jakby takiego, że w tym nauczaniu jest również wywyższanie, prawda? Taka postawa pewnej buty, pewnej pychy, która patrzy na, nie wiem, motłoch nauczany z góry, prawda? I tutaj jest jakby w tej samej czynności, tej przekazywaniu tej samej prawdy może być inny duch zupełnie. Duch takiej właśnie pokornej służby i jakiejś pysznego wywyższania. Natomiast jeśli chodzi o tą pierwotną wspólnotę, to znaczy tam więcej, znaczy zobaczmy, że Pan Jezus posyłając do swoich uczniów, na przykład rozesłał 72, czyli nie było tylko tych 12, tylko na przykład 72 było rozesłanych po to, aby głosili, że przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Natomiast tam było coś takiego, że zachodziły różne procesy. W pierwotnym Kościele nauczali nie tyle ci, którzy zostali jakoś tam, nie wiem, ustanowieni czy namaszczeni, tylko ci, którzy byli świadkami. Apostołowie mieli prawo nauczać dlatego, ponieważ oni byli przez cały okres działalności Pana Jezusa publicznej. Byli świadkami Jego śmierci i zmartwychwstania, prawda? Święty Jan napisze, przekazaliśmy wam to, na co patrzyły nasze oczy i czego dotykały nasze ręce. A zatem misja, czyli jakby opowiadanie, głoszenie dobrej nowiny o życiu, śmierci, zmartwychwstaniu Pana Jezusa, świadek był, znaczy apostoł to był świadek, to był ten, który widział i dlatego mógł opowiadać, prawda? I to w takim sensie nauczania, przekazywania dobrej nowiny wynikało z faktu, że im kto był bliżej Chrystusa, im dłużej Go słuchał, im więcej wiedział o Panu Jezusie, no tym bardziej był poszukiwany jako ten, który może opowiadać, prawda? I w sensie takiego nauczania to nie było ograniczone tylko, każdy opowiadał to, co widział, nie? Tyle, ile zobaczył w czasie publicznej działalności Pana Jezusa, tyle mógł przekazać. Natomiast, więc to była taka, ta misja mówienia o Panu Jezusie wynikała z tego faktu, że był bezpośrednim świadkiem Chrystusa. A druga rzecz, no to była, wynikała z, no, z wybrania Chrystusa, który właśnie wybrał tych 12 apostołów i im powierzył pewną władzę, prawda? Im powierzył pewne zadania, które już tylko że one nie były tylko związane z nauczaniem. Oni byli jakoś tam starszymi, oni stali na czele gmin chrześcijańskich, czy wtedy, gdy docierali do jakichś lokalnych kościołów, stawali na ich czele. Natomiast nie było tego podziału, takiego poczucia, że to jest ktoś, znaczy jakieś, że to jest jakiś duchowny, a my jesteśmy świeccy, prawda? Tylko że to jest jeden z nas, który miał to szczęście, że był bardziej bezpośrednim świadkiem Chrystusa. Natomiast posługi, które potem były spełniane, no wynikały rzeczywiście z tego, co można powiedzieć, było widoczne w momencie zesłania Ducha Świętego, że niektórzy ludzie uzyskiwali jakieś charyzmatyczne dary, że jeden był sposobny do nauczania, inny do jakiegoś tam właśnie proroka, jedni byli prorokami, inni nauczycielami, jeszcze inni jakąś inną funkcję spełniali, prawda? Czyli jakby nie było to z takiego formalnego przekazania czy ustanowienia, ile z pewnej charyzmatycznej zdolności, która była w tej wspólnocie rozeznawana.
Kolejne pytanie brzmi, czy świecki może zwracać uwagę księdzu, gdy ten, który nie celebruje mszę, albo wygłasza kazanie nieprzygotowane lub niezgodnie z nauką Kościoła? Jeśli tak, jak najlepiej to zrobić?
Jak najlepiej, no. To zależy, to znaczy tak bym powiedział, że to jest trochę tak, że to zależy od tego, z kim mamy do czynienia, prawda? To znaczy, ja bym zapytał, jak najlepiej zwrócić uwagę komuś, kto się tam niechlujnie zachowuje, czy nie, niewłaściwie zachowuje w naszym towarzystwie, no to można powiedzieć, że ilu ludzi tyle odpowiedzi, bo można powiedzieć, że warto popatrzeć na takiego księdza i zastanowić się, w jaki sposób do niego najlepiej trafić. Czasem da się z nim porozmawiać, czasem się nie da porozmawiać, bo każdą uwagę będzie reagował agresją. W związku z tym warto próbować. Jeżeli ktoś przychodzi osobiście, no mówię, no, zwróć uwagę tak, jak potrafisz. Jak potrafisz, to porozmawiaj. Jak nie potrafisz, to napisz list do niego albo w jakiś inny sposób spróbuj na niego wpłynąć. Ja nie gwarantuję skuteczności. Nie? Znaczy, nie ma gwarancji skuteczności. Znam przykład z diecezji Nowy Jork, gdzie byłem i tam było, tam jest bardzo wyraźny, znaczy jakoś, że w Nowym Jorku, w tej diecezji jest taki dziwny zwyczaj, że są parafie, ale niekoniecznie terytorialne. To znaczy, one mają swoje terytorium, natomiast człowiek, który mieszka na drugim końcu tego miasta, może na przykład należeć do parafii w innym tego i po prostu zapisuje się do parafii. I tam jest takie dziwne sytuacje, że są renomowane parafie i takie, które nie cieszą się największym wzięciem, że się tak wyrażę. I są takie parafie, które, żeby się do nich dostać, to trzeba mieć rekomendację dwóch parafian, którzy już tam są i oni mogą wprowadzić dopiero do tej parafii. No w każdym razie ten podział często się tam dokonuje, jest bardzo wyraźnie, że mają takie etykietki, że są parafie właśnie rzymskie i są konserwatywne i są liberalne. No i podobno historię, którą słyszałem, że pewien świecki człowiek przyszedł na kazanie i zaczął słuchać i coś zaczął słyszeć, że to co słyszy to chyba to nie jest nauczanie Kościoła i zaczął notować. Sobie wziął podobno taki śpiewnik, który tam był, odwrócił i notował tezy z kazania. No i najpierw wysłał do tego księdza, nie poskutkowało. Wysłał do biskupa, też nie poskutkowało. Wysłał do kongregacji nauki wiary i poskutkowało. Oczywiście mówię, nie gwarantuję, że to jest sposób, ale tą historię słyszałem. No nie wiem, w Polsce zdaje się, że niestety...
Są personalne.
No są personalne, ale jakby no tego typu... Natomiast tego typu jak tam, to jeszcze, że to taka dosyć tam właśnie od wyboru wiernego, to jeszcze chyba nie. Natomiast ja generalnie jestem zwolennikiem tego, że czy to będą parafie, czy dominikanie, no to właśnie warto zwracać uwagę. Napomnienie braterskie jest jak najbardziej właściwą i ewangeliczną formą. Najpierw w cztery oczy, potem na niech się rzecz oprze na dwóch albo trzech świadkach, bo może być tak, że się okaże, że to nie ja sam mam pewne uwagi do księdza, więc może, jeżeli się okaże, że to właśnie rozmawiamy w gronie większym, to może się okazać, że na przykład z jakichś tam dwóch albo trzech można się zwrócić. Także to jestem zwolennikiem tego. Natomiast jak mówię, skuteczności nie gwarantuję.
Należałoby się spodziewać, że w krajach, w których brakuje kapłanów, jak na przykład w Irlandii, nastąpi powrót do wierzeń świeckich, takich jak w pierwszych wiekach chrześcijańskich. Tymczasem tak nie jest. Co mógł zrobić wierny w takich krajach i co możemy zrobić, aby kościoły nie opustoszały także w Polsce?
Znaczy w Irlandii to... W Irlandii to jest taki przykład, znaczy znowu powiem, dzisiaj rozmawiałem jeszcze z jednym z moich braci tutaj w tym klasztorze, który mi zacytował wypowiedź jednego z hierarchów polskiego kościoła, który powiedział: bez świeckich kościół byłby uboższy. Co jest no, takim bardzo nieciekawym stwierdzeniem. Natomiast jeśli chodzi o Irlandię, to dramat kościoła irlandzkiego polega na tym, że świeccy przeszkadzają. Zatem jest jeszcze gorsza sytuacja, ponieważ bez świeckich ten kościół miałby się lepiej. Kościół oczywiście nie mówię w sensie zamysłu chrystusowego, tylko hierarchii, tylko duchowieństwa. Ponieważ sytuacja kościoła irlandzkiego jest taka, że jest to kościół bardzo bogaty, który ma nieruchomości, akcje, może teraz po tym kryzysie trochę mniejsze akcje, ale niemniej jakby zasoby materialne kościoła irlandzkiego pozwalają funkcjonować mu bez wiernych. Zbieranie tacy jest kłopotem. Zbieranie tacy jest czymś takim, że no jakieś tam kilka euro wpadnie i trzeba je przeliczyć i to jest kłopot. A tymczasem, mówię, majątki kościoła irlandzkiego są takie, że jeżeli świeccy nie będą rzucać na tacę, to on sobie poradzi. To znaczy umrze w spokoju. Będzie mógł funkcjonować tak długo, dopóki ostatni tam hierarcha będzie jeszcze funkcjonował. I to jest, więc jeżeli ktoś pyta, że właśnie, że w Irlandii, gdzie nie ma Irlandii, zdaje się, że właśnie problem polega na tym, że nie ma świeckich. To znaczy, że nastąpił bardzo mocny odpływ świeckich, natomiast to nie wpłynęło na to, że znaczy dramat księży polega na tym, że pomimo tego odpływu oni nadal nic, jakby nie potrafią się w tej sytuacji odnaleźć. To jest kryzys kapłaństwa, który w kościele, w którym właśnie do ludzi trzeba wyjść, a nie czekać aż przyjdą, już nie potrafią tego. To znaczy nie wierzą w to, że mogą wyjść do ludzi. To jest związane z różnymi sprawami, między innymi z tymi aferami pedofilskimi, które tam były, że, że ci kapłani wstydzą się wychodzić, jakby wstydzą się głosić Ewangelię. Czują się skompromitowani przez to, co było udziałem Kościoła przez ostatnie dziesięciolecia. I to jest następna płaszczyzna dramatu, ale niemniej właśnie tam nie polega to na tym, że świeccy jakby... Na razie w Irlandii jest wystarczająca liczba kapłanów, żeby odprawiać mszę świętą. Żeby ci ludzie, którzy przychodzą do kościoła, mieli dostęp do sakramentu. W związku z tym w Irlandii jakby nie ma tego problemu, że świeccy nie mają, znaczy muszą wziąć sprawę w swoje ręce. Raczej chodzi o to, żeby na nowo zaczęli funkcjonować kapłani, żeby chcieli coś robić, chcieli jakby otwierać się na obecność świeckich. Natomiast no, w tych krajach, więc to mówię, to jest przykład Kościoła Irlandzkiego, tak jak go widziałem, jak go obserwowałem. Natomiast jeśli chodzi o to pustoszenie kościołów, no to jakby starałem się to tutaj cały czas mówić. To znaczy, że Kościół, jak będzie wspólnotą, jak będzie współdziałanie ludzi świeckich, spełniających tą funkcję prorocką, funkcję kapłańską i jakby będącym żywymi znakami Chrystusa, będziemy współdziałać świeccy z duchowieństwem, jakby będziemy stworzyć naprawdę jedno ciało, będziemy tworzyć jedną wspólnotę, która żyje, która jakoś tam jest wspólnotą ludzi wierzących, to myślę, że wtedy będziemy no, można powiedzieć, taką przestrzenią, która będzie przyciągać ludzi. Bo ludzie, nie wiem, moje doświadczenie z rozmów jest takie, że jeszcze jesteśmy takim społeczeństwem, w którym jesteśmy ludźmi, znaczy ludzie mają taką wrażliwość religijną, mają wrażliwość, głód Pana Boga. Natomiast zupełnie czasem nie odnajdują się w tych formach, czy w tym wymiarze, którym mogą zostać w kościołach, którym mogą zostać w swoich parafiach. W związku z tym, jeżeli mamy coś robić, żeby te wspólnoty były przyciągające, no to mówię, jeżeli one będą żywo żyły Ewangelią, jeżeli patrząc na nas będą mogli powiedzieć, patrzcie, jak oni się miłują, że w nich rzeczywiście jest obecny Chrystus, no to jest jedyny sposób, którym wydaje mi się może być sensowny i skuteczny. Żadnej akcji marketingowej czy nie wiem, czy jakiegoś tam zachwalania naszego kościoła, to nie wierzę w skuteczność tego typu działań.
A czy Dominikanie Irlandzcy też są zamożni?
Też.
Dlaczego świeccy nie mogą publicznie czytać Ewangelii, choć prywatnie nawet powinni? Inne czytania już na inne czytania.
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy, wiem, znaczy rzeczywiście jest taka instrukcja, która, znaczy właśnie watykańska, która w ten sposób mówi, natomiast uzasadnienia tutaj nie potrafię teraz tak z marszu powiedzieć. Także te pytania, może tak powiem, że te pytania, na które nie odpowiadam, o których mówię, że nie potrafię, no to postaram się je zabrać i nie wiem, w jakiejś formie odpowiedzi przysłać, ale no. Nie znam uzasadnienia, nie potrafię teraz tego uzasadnić.
Na ile mamy wyzwania duszpasterskich, posługi dominikanów, tudzież innych zakonów, na przykład angażowanie się w budowanie wspólnot ludzi świeckich przy zakonach, coraz częstsze o potrzeby osobistej spowiedzi, potrzeby wprowadzania duchowego i tak dalej, zakłócają życie zakonne, są utrudnieniem zgłębiania wiary, duchowości, zakonników, które to zgłębianie potrzebuje równowagi duchowej i wymaga skupienia czasu i rozwoju samotności.
Trochę mi to się nie jedno z drugim. Ponieważ życie dominikańskie, powiem tak, powiem o dominikańskim życiu, bo te inne zakony to mniej się znam na tym, ale jeśli chodzi o życie dominikańskie, to życie dominikańskie oparte jest na sprzeczności. Ponieważ my jesteśmy zakonem kontemplacyjno-apostolskim. No i zawsze kontemplacja będzie przeszkadzała apostolstwu, a apostolstwo będzie przeszkadzało kontemplacji. To znaczy, jeżeli będziemy chcieli poświęcać się kontemplacji, to nie będziemy mieli mniej czasu na apostolstwo. Jeżeli będziemy bardziej głosili na zewnątrz, no to będziemy mieli czasu mniej na bycie na sam z Chrystusem. I to jest takie napięcie, które jest wpisane w nasze powołanie. To jest niezależnie od tego, czy to są nowe wezwania, czy stare wezwania, czy kiedykolwiek. Jeżeli ktoś... To są takie dwa wymiary, które można powiedzieć mogą pociągnąć całkowicie. To znaczy, że można prawie w 100% oddać się kontemplacji, bo piękno Boga jest nie do ogarnięcia, w związku z tym nie da się go wyczerpać. Czy też takie dzieła intelektualne, jakieś zgłębianie prawd wiary na płaszczyźnie intelektualnej studiów, też jest to taka potężna praca, że spokojnie jest w stanie wypełnić życie człowieka, a potrzeby apostolskie również w 100%. No i teraz jeżeli chcemy jedno z drugim godzić, to zawsze będzie to w napięciu. Zawsze będzie to coś kosztem czegoś. No i teraz chodzi o taką, można powiedzieć, mądrość łapania równowagi. To znaczy, żeby tę równowagę, to napięcie, które jest wpisane w powołanie dominikańskie, jakoś mądrze tutaj gospodarować. To jest w ogóle taka sytuacja, że można powiedzieć, jak Pan Jezus mówił, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. I to zapewniam, że to nie chodzi tylko o dominikanów, tylko jeżeli mówimy o ludziach świeckich, to również ludzi świeckich, którzy chcieliby świadczyć, którzy by chcieli głosić Ewangelię, też jest mało. Takich, którzy byliby robotnikami na żniwie Królestwa Niebieskiego. To znaczy potrzeby są tak wielkie, że nie jesteśmy w stanie im sprostać. W takim indywidualnym wymiarze nawet nie chodzi o takie napięcie czy nowe wezwania, tylko jeżeli moja doba ma 24 godziny, to z czegoś muszę rezygnować, prawda? Jakąś tam, nie wiem, jeżeli przychodzi do mnie kolejna, załóżmy, przedwczoraj byli ludzie z jakiejś wspólnoty neokatechumenalnej, którzy przekonywali mnie, że jak bardzo potrzebują kapłana, żeby ich wspólnota funkcjonowała, jak ja bardzo bym się do tego nadawał. Nie. Wierzę, że jestem tak wspaniały, żebym się do was nadawał, tylko że jeżeli ja do was pójdę, to na przykład ta grupa, w której teraz staram się służyć, to zaniedbam obowiązki. Jeżeli ja do was pójdę, to miesięcznik w drodze będzie gorzej redagowany. Ja nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, prawda? Więc można powiedzieć, kolejne wyzwania są wrogiem starych wyzwań. I podobnie tutaj, jeżeli właśnie te wszystkie się wymienimy, jest tak, że wyzwań jest tyle, że nie da się na wszystkie odpowiedzieć.
Jak zwrócić mówić o roli Matki Bożej w Kościele katolickim? Moje koleżanki protestantki nie rozumieją, czemu modlimy się do Marii. Dla nich Jezus jest jedyny, do którego musimy się modlić.
Do protestantek najlepiej mówić Pismem Świętym. To znaczy, ja tutaj nie będę robił wykładu, natomiast kilkakrotnie na tego typu pytanie odpowiedziałem: przeczytaj sobie książkę Raniero Canta la Messe, Maryja zwierciadłem Kościoła. Jest to książka, w której Raniero Canta la Messe podchodzi do rzeczywistości bardzo ekumenicznie i podchodzi w ten sposób, że mówi: bracia, nasi protestanci korzystając na przykład opierają się na Piśmie Świętym. W związku z tym rola Maryi w tymże Piśmie Świętym jest ukazana tak, tak i tak. Można wskazać na takie fragmenty Ewangelii, takie fragmenty listów, które uzasadniają jej rolę. No i można powiedzieć, na to pytanie szerokie w tym momencie teraz tak bym odpowiedział, że odsyłam do tej książki Raniero Canta la Messe, Maryja zwierciadłem Kościoła.
Ostatnie już pytanie odnosi się, jak rozumiem, do części wypowiedzi Ojca i brzmi: czy Abrażamo chodziło o pouczanie w kwestiach religijnych, czy w ogóle?
W kwestiach wiary. W tym cytacie, który ja tam cytowałem, tam chodziło o to, że nie pamiętam, jaki to był konflikt, natomiast w tej wypowiedzi Ambrożego była mowa o tym, że świecki pouczałby biskupa w kwestiach wiary. Tak to było. Natomiast to, czy ja cytowałem tą wypowiedź jako przykład nie tego, że właśnie takiej postawy, w której Ambroży sobie nie wyobrażał, żeby Świecki miałby cokolwiek pouczać, prawda? To znaczy, tak jak tutaj padło pytanie, że no właśnie biskup jest bardziej wykształcony, czy zadaniem biskupa jest strzec przekazu wiary. I to jest prawda. I tutaj jakby tego zupełnie nie mam zamiaru podważać. Natomiast takiej postawy, że jakby w Ambroży w tych słowach mówi, no nie wyobrażam sobie, żeby w ogóle jakiś Świecki miał mnie pouczać. Ja sobie wyobrażam sytuację, że właśnie, że biskup może się nauczyć od Świeckiego wtedy, gdy no, ma coś sensownego do powiedzenia, prawda? Że ma prawo, czy ma też czasem możliwość przez swoje wykształcenie, przez swoje kompetencje wnieść coś do wiedzy czy posługi biskupa, nawet jeżeli chodzi tu o sprawy związane z przestrzenią wiary.
Było to ostatnie pytanie. W takim razie chcielibyśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować, że poświęcił nam swój czas i wygłosić radę.
To ja dziękuję i nie wiem, życzę, żebyśmy rzeczywiście stanowili piękny Kościół, a żeby każdy z tutaj z obecnych i słuchających no, znalazł w tym Kościele swoje miejsce, był świeckim takim, jak to w tych najlepszych zdaniach tutaj starałem się przedstawić.